Radio Luz poleca.
If you spare a little of your imagination, we'll describe to you the effect of cymatic frequencies on matter.
Chcesz wiedzieć więcej?
Razem zabieramy cię w naukową podróż.
Włącz na synapsach.
W środę o 17:00.
I w soboty w samo południe.
Bo naukowe wątki
fascynują bez granic.
Everything owes its existence solely and completely to sound.
Radio Luz poleca.
Jak co tydzień w środę słyszymy się na synapsach przy mikrofonie Karolina Kowalska i najbliższą godzinę spędzę z Marleną Telęgą z Uniwersyteckiego Centrum Chorób Rzadkich we Wrocławiu. Cześć.
Cześć.
Już jutro, w czwartek, 29 lutego, obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Chorób Rzadkich i z tej okazji porozmawiamy sobie z Marleną o takich chorobach. 29 lutego to troszkę nieprzypadkowa data.
Tak, zgadza się. Ja w ogóle na początku chciałam ci bardzo podziękować za to, że się zainteresowałaś tą rzadką dziedziną. Myślę, że to bardzo ważne nie tyle dla nas jako specjalistów, którzy się tym zajmują, o ile dla pacjentów i rodzin tych pacjentów, którzy się na co dzień z chorobami rzadkimi właśnie zmagają. Data jest nieprzypadkowa, ponieważ jak wszyscy wiemy, 29 dzień lutego nie zdarza się często, raz na 4 lata. No i właśnie dzięki temu choroby rzadkie przyjęły ten dzień jako swój. Oczywiście w pozostałych latach ten dzień jest obchodzony 28 dnia lutego, natomiast kiedy mamy tę przyjemność i 29 zdarza się w naszym kalendarzu, no to wtedy obchodzimy właśnie tego dnia Dzień Chorób Rzadkich.
Już za chwilę porozmawiamy sobie o tym, czym są choroby rzadkie, jak wygląda diagnostyka takich chorób i o tym, jak bardzo różnorodna jest ta grupa. Zostańcie z nami na synapsach.
Pobudzamy Wasze synapsy na 91,6 FM.
Słyszymy się na synapsach i dziś gościmy Marlenę Telęgę, z którą z okazji Dnia Chorób Rzadkich porozmawiamy właśnie o tych chorobach. Rozmawiając o chorobach rzadkich, przede wszystkim musimy wytłumaczyć, czym te choroby są i w jaki sposób daną chorobę możemy zaklasyfikować jako rzadką.
Jeśli chodzi o definicję, to choroby rzadkie są to choroby, które występują, tak jak sama nazwa wskazuje, rzadko. Używa się też zamiennie określeń takich jak choroby sieroce, orphan disorders, czyli właśnie choroby, które są w pewien sposób osamotnione. Samych chorób rzadkich tak zbiorczo szacuje się, że jest około 8 tysięcy, natomiast częstość ich występowania to jest 5 na 10 tysięcy mieszkańców, czyli 5 osób chorych na 10 tysięcy mieszkańców. W przypadku chorób ultrarzadkich, czyli takich, które występują jeszcze z mniejszą częstością, jest to nawet 1 na 100 tysięcy osób. Natomiast to, co je łączy, to są objawy, które wpływają na wiele aspektów życia dziecka i życia rodziny. To są bardzo często problemy związane z neurorozwojem dziecka, z niepełnosprawnością intelektualną, wadami narządów, takie symptomy, które jakby sprawiają, że faktycznie pacjent ma problem w wielu aspektach swojego życia. To, co też jest dla nich wspólne, to to, że bardzo często proces diagnostyczny jest bardzo długi. To wynika z tego, że pacjenci często wpadają w taką odyseję diagnostyczną, tak zwaną. Pacjenci i ich rodzice, poszukując diagnozy, która nie jest oczywista, ponieważ bardzo często to są choroby uwarunkowane genetycznie, natomiast badania genetyczne są drogie i to taka bardzo długa droga, żeby w ogóle znaleźć przyczynę tych wszystkich objawów, które u pacjenta widzimy.
To trochę się kojarzy z takim błędnym kołem, jak wspominałaś o tej diagnostyce i tej odysei, że tak naprawdę rodzice tułają się od jednego specjalisty do drugiego, cały czas szukają. Jeżeli nie trafią tak naprawdę na odpowiedniego człowieka, to są odsyłani do kolejnego lekarza i jest problem, żeby znaleźć tak naprawdę właściwą diagnozę.
Tak, zgadzam się z tym, natomiast to też jest wieloczynnikowe, tak myślę. Brakuje nam skoordynowanych ośrodków, które zajmują się takim holistycznym, całościowym podejściem do pacjentów, w związku z czym bardzo często rodzice mimo swoich, właśnie ze względu na swoje szczere chęci i chęć pomocy dziecku, chodzą od specjalisty do specjalisty, którzy nie mają też pełnego obrazu dziecka. Gdzieś tam umyka to bardzo często pomiędzy tymi wizytami, że tych problemów jest więcej niż jeden u konkretnego specjalisty i brakuje często rodzicom jednego lekarza, który spojrzy na to całościowo lub ośrodka, który integruje lekarzy, którzy spojrzą na dzieci całościowo, w związku z czym ten proces diagnostyczny się wydłuża i tak naprawdę rodzice, zamiast mieć jakby czasami wykonane jedno, dwa, trzy badania, które dadzą nam obraz dziecka, wykonują tych badań dziesiątki, mają całe teczki dokumentacji dzieci, co tak naprawdę jest i dla nich frustrujące, i często dla specjalistów frustrujące, bo też nie znajdują odpowiedzi stanu dziecka i pytań, które zadają rodzice. Dlatego też tak ważne jest, żeby tak naprawdę szerzyć wiedzę, cały czas rozwijać wiedzę na temat chorób rzadkich, edukować kadry medyczne, ale też właśnie tworzyć ośrodki specjalistyczne, takie jakie my teraz staramy się utworzyć.
Z pewnością edukacja w zakresie tych chorób jest bardzo ważna, tak żeby postawić diagnozę jak najszybciej. Natomiast osoby z chorobą rzadką czasami mają dość charakterystyczny wygląd. I o tym, czy zawsze możemy rozpoznać taką osobę na ulicy, porozmawiamy już za chwilę na synapsach.
Nauka bez tajemnic. W akademickim Radiu Luz.
Wracamy do Was po krótkiej przerwie i zanim porozmawiamy o tym, czy możemy tak z marszu na ulicy rozpoznać u kogoś chorobę rzadką, to mam jeszcze, Marlena, do Ciebie jedno pytanie, które wcześniej mi umknęło. Jak dużo mamy chorób rzadkich?
Chorób rzadkich jest około 8 tysięcy. W Polsce łącznie dotkniętych chorobami rzadkimi jest pomiędzy 2,5 a 3 miliony osób. W samej Europie już się liczy, że jest to blisko 30 milionów osób, więc ta grupa nam mówi już o tym, że to wcale nie jest mała liczba pacjentów.
Czyli choroby rzadkie przestały być aż tak rzadkie?
Zbiorczo tak. Natomiast na pojedyncze choroby czasami chorują pojedyncze osoby w danym kraju.
Całościowo choroby rzadkie nie są aż tak rzadkimi chorobami. To warto wspomnieć, że tak naprawdę każdy lekarz, czy każdy fizjoterapeuta, pielęgniarka, ratownik medyczny w swojej karierze niejednokrotnie spotka się z przypadkiem choroby rzadkiej i trzeba zawsze mieć gdzieś z tyłu głowy, że być może mamy z taką osobą do czynienia.
Jak najbardziej, tak jest, bo tak naprawdę my się z tymi chorobami spotykamy na co dzień, tylko że tutaj jest znowu kilka czynników i aspektów, które trzeba rozważyć. Po pierwsze to, że z uwagi na to, że to są choroby rzadkie, nie powinniśmy na siebie narzucać takiej presji, że musimy o wszystkim wiedzieć, tak uważam. Natomiast musimy się stale edukować. I kiedy trafia nam się pacjent z chorobą rzadką, może nam się pojawić jako specjalistom taka frustracja, że my nie wiemy nic o tej chorobie, natomiast tutaj uważam, że najlepszym specjalistą od dziecka jest jego rodzic, więc tutaj nie bójmy się pytać i edukować właśnie od rodziców, jak i w bazach naukowych. Tak jak powiedziałaś, my tych pacjentów spotykamy na co dzień w swojej praktyce. Oni są takimi samymi pacjentami, jak wszyscy pozostali i pojawiają się. My często tych pacjentów widzimy na ulicach. Nam się często wydaje, że te choroby rzadkie mają swój charakterystyczny wygląd i my tego pacjenta jakby rozpoznamy, że on będzie ciężko niepełnosprawny. Natomiast nie wszystkie takie są. Dla społeczeństwa mam wrażenie, choroby rzadkie genetyczne bardzo często kojarzą się właśnie z na przykład pacjentami z zespołem Downa, czyli teraz częściej już używaną trisomią chromosomu 21, gdzie ten wygląd jest bardzo specyficzny i gołym okiem większość osób jest w stanie rozpoznać osobę, która właśnie na trisomię 21 chromosomu choruje. Natomiast mamy masę chorób, gdzie obraz pacjenta, jego fenotyp wcale nie jest jednoznaczny dla osób, które nie są zainteresowane. Bardzo często nawet dla specjalistów nie jest jednoznaczny, a wręcz są takie cechy niektórych zespołów, które sprawiają, że dzieci są wręcz piękne i nabierają takich niesamowitych rys twarzy, które są wręcz pożądane w społeczeństwie, więc bardzo często są piękne dzieci, które są niesamowicie inteligentne. Ten obraz chorób rzadkich jest tak różny, że nie da się tego ubrać w jedne ramy i nie można powiedzieć, że pacjenta z chorobą rzadką poznamy bezpośrednio na ulicy. Natomiast warto tę świadomość mieć, że one są i właśnie jako na przykład środowisko medyczne mieć świadomość, że niektóre z tych chorób mają różne zależności i właśnie w tym zakresie się edukować, żeby lepiej tym pacjentom pomagać.
Wspomniałaś o tym, że niektóre dzieci z chorobami rzadkimi mają bardzo ładny wygląd. I czy mogłabyś to rozwinąć albo podać przykład choroby, której po prostu dzieci mają taki wygląd?
Tak, my to nazywamy fenotypem. Fenotyp to jest wygląd pacjenta, nasz wygląd. My też mamy charakterystyczny dla siebie fenotyp. I fenotyp to jest jakby zbiór cech, które ludzie posiadają. Takich cech jak kolor oczu, jak rozstawienie oczu, jak wielkość czaszki. Tego typu cechy, które widzimy u siebie na co dzień. U pacjentów z chorobami rzadkimi właśnie ten fenotyp typowy dla danej choroby. I tak na przykład mamy choroby, tak jak no już przytoczona wcześniej trisomię 21 chromosomu, która jest chorobą, gdzie z dużą pewnością. Po wyglądzie możemy stwierdzić, że to będzie właśnie trisoma 21 chromosomu. I tutaj myślę, że nawet ogólnie w społeczeństwie ten wygląd jest na tyle charakterystyczny i na tyle utrwalony, że już większość osób jest w stanie rozpoznać tę chorobę. Odpowiadając na pytanie, które dzieci wyglądają tak pięknie, to uważam, że wszystkie dzieci wyglądają pięknie. Natomiast są choroby, które faktycznie jakby wręcz mają taki bajkowy wygląd, na przykład zespół Williamsa, który jest bardzo często nazywany chorobą elfów, lub dzieci są nazywane małymi elfami, właśnie ze względu na to, że ich wygląd jest bardzo charakterystyczny, taki przypominający nieco taką elfią urody. To są dzieci z przepięknymi oczami, przepiękną buzią, z pięknym uśmiechem, gdzie wręcz wyglądają naprawdę bajkowo. I wiele jest chorób, w których ten wygląd dla lekarza, który diagnozuje, może być wskazówką, jakiej choroby możemy się spodziewać. Oczywiście nie jest bezwzględnym wyznacznikiem, natomiast może być sugestią. Natomiast dla ogółu społeczeństwa będzie niesamowitą urodą dziecka, która wręcz będzie zachwycać, kiedy będziemy na dziecko czy osobę dorosłą później patrzeć.
Wspomniałeś, że ten wygląd, fenotyp pacjenta jest tylko wyznacznikiem, ale nie jest takim bezwzględnym znakiem, że to może być dana choroba. A o tym, jak wygląda diagnostyka chorób rzadkich, porozmawiamy już za chwilę.
Pobudzamy Wasze synapsy. Na 91,6 FM.
Wracamy do rozmowy z Marleną Telęgą o chorobach rzadkich i teraz porozmawiamy sobie stricte o diagnostyce. Bardzo często, jeżeli chodzi o diagnostykę chorób rzadkich, używa się pojęcia, które już w zasadzie wcześniej przytoczyłaś, czyli odyseja diagnostyczna. I czy mogłabyś tak mniej więcej wytłumaczyć, o co chodzi i skąd w ogóle wzięło się to pojęcie?
Wiesz co, odyseja diagnostyczna to jest pojęcie, którego bardzo często używają rodzice, ale ono też już przylgnęło trochę do tego słownictwa w momencie, kiedy...
Wracamy do rozmowy z Marleną Telęgą o chorobach rzadkich i teraz porozmawiamy sobie stricte o diagnostyce. Bardzo często, jeżeli chodzi o diagnostykę chorób rzadkich, używa się pojęcia, które już w zasadzie wcześniej przytoczyłaś, czyli odyseja diagnostyczna. I czy mogłabyś tak mniej więcej wytłumaczyć, o co chodzi i skąd w ogóle wzięło się to pojęcie?
Wiesz co, odyseja diagnostyczna to jest pojęcie, którego bardzo często używają rodzice, ale ono też już przylgnęło trochę do tego słownictwa w momencie, kiedy o właśnie chorobach rzadkich mówimy. I ono wynika z takiej długiej i ciężkiej drogi, jaką często przebywają rodzice, żeby dojść do sedna choroby i tego, co ją wywołało i czym ona tak naprawdę jest. Musimy sobie uświadomić, że w momencie, kiedy przyjmijmy, że objawy występują we wczesnym dzieciństwie i mamy dziecko, które ma zbiór różnych objawów. Rodzice szukają, idą od specjalisty do specjalisty i są odsyłani na kolejne badania, co się często wiąże z hospitalizacjami, kolejnymi pobytami w szpitalu. I to jest taki proces, który jest pełen niepewności i ciągle wykonujemy kolejne badania i spodziewamy się kolejnych chorób.
Wyobrażam sobie, że to nie dość, że jest żmudne dla samych rodziców, to równocześnie jest bardzo męczące dla samego dzieciaczka.
Tak, to jest proces, który jest, myślę, że mogę powiedzieć, że bardzo obciążający psychicznie rodziców i bardzo obciążający psychicznie dziecko. Dzieci, które do nas trafiają, mają czasami kilka miesięcy i już pomijając fakt, że reagują płaczem na sam fakt tego, że podchodzi do nich ktoś obcy, ale jakby już mają taką awersję do medyków, do gabinetów, że nie są w stanie bez płaczu wejść do gabinetu, bo wiedzą, że to się będzie wiązało z kolejnym kłuciem, kolejnym badaniem, kolejnym rozbieraniem. To jest naprawdę frustrujące i ta frustracja tak naprawdę nie ma ujścia, bo każde kolejne badanie jakby odsyła nas do kolejnych badań i daje więcej pytań niż odpowiedzi. My akurat zajmujemy się teraz głównie dzieciaczkami do pierwszego roku życia i to są dzieci, które mają kilka miesięcy, czasami kilka tygodni, a mają całe teczki dokumentów. Sam fakt tego wszystkiego, o czym teraz mówię, pokazuje, jak dużą frustrację może to budzić w rodzicach, którzy póki nie trafią do osoby, lekarza, fizjoterapeuty, pielęgniarki, która zasugeruje, gdzie się dalej udać, no to tak naprawdę bardzo długo błądzą, co jest obciążające zarówno dla nich pod względem psychicznym, jak i tak naprawdę dla samego systemu, który kładzie ogromne pokłady finansowe na to, żeby te kolejne badania i hospitalizacje wykonywać.
Wcześniej rozmawiałyśmy o tym, że fenotyp, czyli wygląd danego pacjenta, może sugerować jakąś konkretną chorobę, ale nie zawsze tak jest i nie zawsze to może być właściwy trop. Więc co wtedy, jeżeli tak naprawdę z samego wyglądu niewiele możemy się dowiedzieć o tym, jaka choroba trapi dziecko?
tak naprawdę może usystematyzuję to, co powiedziałam wcześniej i odpowiem tym samym na twoje pytanie. Ta droga powinna wyglądać w ten sposób, że kiedy mamy pacjenta, który ma jakieś niewyjaśnione objawy, czasami charakterystyczny fenotyp, a czasami po prostu zbiór różnych wad, które nie za bardzo nam się ze sobą łączą w jakąś jedną całość, dziecko powinno być w tym momencie odesłane do ośrodka, który specjalizuje się w diagnostyce właśnie chorób rzadkich, chorób genetycznych lub po prostu na wizytę do lekarza genetyka, który poza tym, że wykonuje badanie i dokonuje oceny dziecka, podejmuje decyzję, czy należy wykonać badanie genetyczne, czy też nie. My mamy teraz już bardzo duży dostęp tak naprawdę do tych badań genetycznych, choć one nie są w większości refundowane i gdzieś tam rodzice muszą za większość na przykład tych szeroko przepustowych badań, które pozwalają nam w największym stopniu jakby poznać genotyp pacjenta, no niestety muszą za nie płacić lub szukać innych źródeł finansowania. One nie są refundowane na NFZ, natomiast czasami jakby wygląd, właśnie fenotyp, czy też objawy, które ma pacjent, już sugerują nam z góry rozpoznanie i możemy wykonać badanie genetyczne, które jakby jest ukierunkowane na daną chorobę. Wtedy koszt jest mniejszy, część z tych badań jest wtedy refundowanych. Natomiast tutaj już lekarz genetyk wykonuje ogrom pracy w tym, żeby rozeznać się w tych objawach, właśnie nadać temu odpowiedni kierunek. Część zespołów genetycznych, choć wciąż niewielka, ma już jakby wykonane diagnostyczno-terapeutyczne zalecenia, jeśli chodzi właśnie o choroby rzadkie. I tutaj mamy jakby już czysto, tak samo jak w większości pozostałych chorób, wytyczne co do tego, jak należy diagnozować pacjentów i jak należy prowadzić terapię, chociaż to dopiero się tworzy, dopiero powstaje i tak naprawdę pierwsze takie ośrodki eksperckie dopiero zaczynają się tym zajmować. Miejmy nadzieję, że za paręnaście lat będziemy mieli już wytyczne dla większości chorób rzadkich.
Ciekawi mnie, jak to wygląda w przypadku chorób, które występują tak ultra rzadko, bo myślę, że trudno stworzyć ośrodek specjalistyczny, jeśli na daną chorobę choruje kilkanaście osób na świecie, ale o tym porozmawiamy już po przerwie.
Nauka bez tajemnic. W akademickim Radiu Luz.
Słyszymy się na synapsach i wracamy do rozmowy z Marleną Telęgą o chorobach rzadkich. To, co chyba jest najbardziej zatrważające w diagnostyce tych chorób rzadkich, że niektóre choroby są tak bardzo ultra rzadkie, że ich jest kilka na świecie, może kilkanaście. I tu się rodzi problem zarówno diagnostyczny, jak i terapeutyczny, przynajmniej tak myślę.
Tak jest, dlatego mówiąc o ośrodkach specjalistycznych, mówimy raczej o ośrodkach, które zrzeszają specjalistów właśnie pracujących z chorobami rzadkimi, gdzie my stale się uczymy i stale jakby sięgamy do tych baz naukowych, które dostarczają nam na bieżąco tak naprawdę z dnia na dzień informacje o nowych chorobach i my staramy się gdzieś tam, łącząc się z innymi ośrodkami w Europie i na świecie, staramy się właśnie tworzyć te wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne. Natomiast jeśli chodzi o same ośrodki dla konkretnych chorób, to może nie mówmy o ośrodkach, ale powstają stale i my stale też do tego zachęcamy rodziców, fundacje rodzicielskie i stowarzyszenia rodzicielskie właśnie dla dzieci z konkretnymi chorobami, bo tak naprawdę jeśli chodzi o konkretne jednostki chorobowe, takie jak zespół, nie wiem, Pita Hopkinsa, zespół Rubinsteina-Taibiego, zespół Retta, to są zespoły, które najlepiej znają rodzice dzieci, które na to chorują, więc oni tutaj są najlepszymi ekspertami i stanowią też dla siebie ogromne wsparcie. I tak naprawdę dlatego też jest ważna ta diagnoza, ponieważ rodzice wzajemnie niesamowicie się wspierają i jak chociażby same platformy media społecznościowe dają taką możliwość zrzeszania tych rodziców, tworzenia właśnie fundacji, wymieniania się informacjami.
I dania tym rodzicom takiego poczucia, że hej, nie jesteś sama z tą chorobą.
Tak, jak najbardziej. To jest niesamowicie istotne, bo ja jestem na kilku takich grupach na Facebooku. Mnie zachwyca, jak wzajemnie ci rodzice się wspierają, jak pokazują sobie kolejne etapy rozwoju dziecka, tym samym ci rodzice, którzy dopiero na przykład dołączyli do grupy i dopiero dowiedzieli się o diagnozie, wiedzą mniej więcej, czego mogą się spodziewać, jak rozwijają się inne dzieciaki z tą chorobą. Wiesz, kiedy myślisz o, nie wiem, cukrzycy, która jest chorobą cywilizacyjną, to masz dziesiątki albo nawet setki poradników w internecie, wiesz, jak przebiega choroba, bardzo dużo specjalistów, którzy się tym zajmują, wiesz, czego się spodziewać, jakie są następstwa, jak, nie wiem, rozwija się choroba, czego unikać. Przy chorobach rzadkich tego nie mamy, dlatego tak ważny jest ten przepływ informacji nie tylko od nas jako od specjalistów, chociaż wiadomo, że my gdzieś tam stanowimy na pierwszym etapie to główne źródło informacji. Później taką podstawą, uważam, jest wymiana informacji między rodzicami i dlatego tak ważne jest powstawanie tych stowarzyszeń organizacji rodzicielskich, które zrzeszają rodziców i jakby dają im też takiej motywacji do tego, żeby wspólnie działać i wspólnie się wspierać właśnie w tym codziennym funkcjonowaniu, zarówno z chorobą, jak i z systemem, który nie zawsze bywa wspierający właśnie, kiedy mówimy o chorobach rzadkich. Bardzo często też specjaliści, lekarze, fizjoterapeuci, pielęgniarki namawiają, zachęcają rodziców lub pomagają współorganizować takie zjazdy właśnie dla rodziców, żeby zrzeszyć ich, poznać ze sobą nawzajem i gdzieś tam okazać im to wsparcie. Takie zjazdy często są organizowane w połączeniu z konferencjami naukowymi, gdzie przyjeżdżają zarówno specjaliści, jak i rodzice i wymieniają się tymi informacjami, wymieniają się tym, co się pojawia teraz w literaturze oraz tym, jakie doświadczenia mają właśnie rodzice. Więc to jest niezwykle cenne i ja na przykład miałam przyjemność w ramach swojej pracy magisterskiej współorganizować taki zjazd, który był akurat zjazdem dla rodziców dzieci z chorobami Rubinsteina i Tajbiego oraz z zespołem Pita i Hopkinsa. Powiem szczerze, że to było takie niesamowite wydarzenie dla mnie, które dało mi bardzo dużo właśnie takiej motywacji później do pracy właśnie w tej dziedzinie i bardzo dużo uczące tego, jak ważny aspekt stanowi nauka w tym leczeniu, ale jak wiele też może dać nam perspektywa rodzica i perspektywa osoby bezpośrednio dotkniętej chorobą, nadawaniu kierunku temu, jak leczenie powinno przebiegać, jak powinna przebiegać diagnostyka. I z pewnością ten kontakt z rodzicem, czy kontakt właśnie z pacjentem jest tutaj niezwykle istotny, ponieważ on nam daje najwięcej informacji o tym, w jakim kierunku na przykład sama terapia powinna iść. W momencie, kiedy my nie mamy jeszcze pełnej na przykład wiedzy o chorobie, no to tak naprawdę to leczenie bardzo często jest objawowe. Większość chorób rzadkich nie posiada leczenia celowanego, tak naprawdę tylko około 5% posiada jakiekolwiek leczenie celowane. Więc tutaj ta perspektywa pacjenta jest niezwykle istotna właśnie w tym, żeby nadać odpowiedni kierunek terapii.
I tu pojawia się kolejny problem, czyli leczenie takich chorób rzadkich. Ale na ten temat porozmawiamy już za chwilę. Zostańcie z nami na synapsach.
Pobudzamy Wasze synapsy. Na 91,6 FM.
Rozmawialiśmy już dzisiaj, czym są choroby rzadkie, jak wygląda ich diagnostyka, a także o samowspieraniu się rodzin. Teraz chciałabym poruszyć temat terapii takich chorób i jak już wspomniałaś, jedynie 5% chorób rzadkich może liczyć na jakieś przyczynowe leczenie, co biorąc pod uwagę, że tych chorób rzadkich jest około 8000, no to jest bardzo zatrważająca mała ilość. Więc co z takimi pacjentami, którzy nie mają szansy na przykład na leczenie farmakologiczne, które akurat będzie celować typowo w przyczynę choroby?
Wiesz co, przede wszystkim powinniśmy sobie ustalić, dlaczego tylko 5% chorób rzadkich posiada celowane leczenie. To oczywiście wynika z tego, że sama genetyka jest nauką młodą i cały czas się rozwija bardzo prężnie. Część z chorób, z którymi przychodzą do nas pacjenci, nawet jeszcze nie jest zdiagnozowana, bo nie mamy takiej bazy naukowej, żeby diagnozować niektóre choroby. Natomiast tutaj w dużej mierze jest kwestia finansowa w grze, ponieważ z uwagi na to, że pacjentów z daną chorobą jest tak mało, no to też odbiorca danego leku stanowi bardzo małą grupę, więc jest to po prostu często, brutalnie mówiąc, nieopłacalne, żeby tych leków szukać. I oczywiście tutaj znowu chodzi nam aspekt fundacji rodzicielskich i stowarzyszeń rodzicielskich, które często stanowią najlepszą motywację do tego, żeby danego leku na konkretną chorobę szukać. No ja mam szczerze nadzieję, że tych leków będzie więcej i w przyszłości jakby na coraz większą ilość chorób będziemy mogli to celowane leczenie znaleźć. Natomiast nie ma co się oszukiwać, że teraz jednak stanowi to znaczną mniejszość, tak jak zauważyłaś. I w momencie, kiedy mamy pacjenta, któremu nie możemy zaproponować celowanego leczenia, to tak naprawdę skupiamy się na tym, co jest tu i teraz. I kiedy mamy już diagnozę, wiemy, czego możemy się spodziewać, to po pierwsze działamy z tym, co u pacjenta występuje, jakie objawy występują i oferujemy mu to leczenie, które możemy mu zapewnić tak naprawdę jako objawowe, można powiedzieć. Czyli jeśli ma potrzeby kardiologiczne, chirurgiczne, okulistyczne, to my te potrzeby na bieżąco zaspokajamy. Druga rzecz to jest profilaktyka tego, co może się wydarzyć, co obejmuje chociażby badanie, na przykład część chorób rzadkich ma duże obciążenie konkretnymi rodzajami nowotworów. Część chorób rzadkich ma obciążenie wiążące się na przykład z konkretnymi wadami serca, więc my po prostu wdrażamy profilaktykę i regularne badania w tym aspekcie, gdzie wiemy, że możemy się spodziewać jakichś objawów i komplikacji w przyszłości. Poza tym przede wszystkim fizjoterapia, ponieważ bardzo duże grono pacjentów z chorobami rzadkimi ma też opóźnienie w rozwoju, równie również ruchowym, więc tutaj musimy zaspokoić tę potrzebę i prowadzić terapię, która nam pozwala osiągać maksymalne tak zwane kamienie milowe, czyli maksymalne etapy rozwoju dziecka, które dziecko jest w stanie osiągnąć. Tutaj też wchodzi nam aspekt niepełnosprawności intelektualnej, która jest niestety częstym elementem wielu chorób genetycznych, wielu chorób rzadkich, więc również wdrażamy odpowiednie postępowanie, tak żeby dziecku i jego rodzicom dać maksymalny komfort funkcjonowania w społeczeństwie. I tutaj też bardzo ważny jest aspekt psychologiczny, więc my musimy też w dużej mierze skupić się na tym, żeby wesprzeć rodziców, żeby dać im takie poczucie zaopiekowania, ale też wesprzeć ich właśnie pod tym kątem psychologicznym w akceptacji choroby, ponieważ ta akceptacja bardzo często jest kluczem do tego, żeby dziecko prawidłowo funkcjonowało. Tak jak już wspomniałam, dla niektórych chorób mamy takie wytyczne terapeutyczne postawione. One są niezwykle istotne i chcemy jakby dążyć do tego, żeby tych wytycznych było coraz więcej, ponieważ to daje nam oparcie, ale też oparcie lekarzom chociażby w przychodniach, lekarzom POZ, lekarzom specjalistom, wytyczne do dalszego postępowania. Pacjenta z chorobą rzadką traktujemy tak samo jak każdego innego pacjenta i mimo, że nie mamy celowanego leczenia bezpośrednio na chorobę, po prostu zaspokajamy wszystkie jego potrzeby i działamy profilaktycznie tam, gdzie wiemy, że możemy się spodziewać jakichś niepokojących następstw choroby.
No dobra, bo wspominałaś o leczeniu objawowym, nie takim celowanym w chorobę. No i załóżmy, że po prostu przychodzi do nas pacjent z jakimś opóźnionym rozwojem psychoruchowym, no i takiemu pacjentowi zalecamy fizjoterapię. No i w zasadzie koniec, ewentualnie leczmy inne choroby narządowe. W takim razie to po co diagnostyka? Jakby skoro wiemy, z czym pacjent się boryka, to czy musimy wiedzieć, jaka konkretna choroba wywołała dane objawy i w takim razie, czy ta kosztowna diagnostyka ma sens?
Tutaj znowu mamy kilka wątków, które trzeba by było poruszyć. Po pierwsze, diagnoza często ma kluczowe znaczenie pod względem psychologicznym dla rodziców i dla samego dziecka. Ci rodzice nie bez powodu chodzą od lekarza do lekarza i szukają jakby przyczyny choroby dziecka. Właśnie ten aspekt psychologiczny jest kluczowy i mamy publikacje naukowe, które pokazują istotność diagnozy i samego pojawienia się rozpoznania dla komfortu psychicznego rodziców i samego pacjenta. Tutaj naprawdę my widzimy ogromną ulgę na twarzach rodziców, nawet czasami przy trudnych rozpoznaniach. W momencie, kiedy to rozpoznanie się pojawia i oni znają odpowiedź właśnie na to pytanie, co jest mojemu dziecku i nie muszą chodzić do kolejnych specjalistów. To rozpoznanie może dać nam chociażby celowaną terapię, bo jednak w 5% przypadków my mamy tę celowaną terapię dla dzieci i wiemy, co zrobić, żeby choroba się nie rozwijała lub czasami nawet, żeby cofnęło się to, co już u pacjenta obserwujemy. Poza tym sumarycznie, jeśli podliczymy badania często wykonywane tym pacjentom, hospitalizacje takie czysto diagnostyczne, bo nie mówimy tu o hospitalizacjach terapeutycznych, sumarycznie one wynoszą dużo więcej niż to badanie genetyczne, które mamy do wykonania. I gdyby pacjent na początkowym etapie trafił do lekarza genetyka i dostał skierowanie na badanie genetyczne, to badanie by było wykonane, naprawdę ogromna ilość pieniędzy mogłaby zostać zaoszczędzona, już nie mówiąc o tym właśnie stresie, który wiąże się z kolejnymi hospitalizacjami i badaniami, które są wykonywane. Kolejna rzecz, która się na to wszystko składa, to jest to, że my mamy wiedzę, więc możemy badać, opisywać i szukać terapii, szukać wytycznych. Większa ilość rozpoznań daje nam większą bazę naukową do tego, żeby dalej drążyć i dalej szukać odpowiedzi na pytania, dalej szukać właśnie celowanych terapii, tworzyć te wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne, bo większa baza danych daje nam większą bazę do tego, żeby później wychodzić z wnioskami i możliwościami jakby zaspokojenia potrzeb pacjenta. I jeszcze jeden aspekt, który tutaj trzeba brać pod uwagę, no to właśnie profilaktyka, która w zależności od diagnozy będzie inna i w momencie, kiedy my wiemy, jakie jest obciążenie niesie ze sobą dana jednostka chorobowa, wiemy, co musimy badać i właśnie zamiast wykonać kolejne dziesiątki badań i poszukiwać, wiemy, gdzie szukać, na jakich dziedzinach medycyny się skupić, żeby pomóc pacjentowi odpowiednio go zabezpieczyć na przyszłość. Ponadto część z tych mutacji jest przenoszona dalej, więc my również możemy na bazie badań genetycznych, które otrzymamy, wyników badań, możemy dać poradę rodzicom, która nam powie na przykład, czy jest duże ryzyko kolejnych wad u kolejnych dzieci, czy dziecko, które jest obciążone wadą, czy dorosły z konkretną wadą genetyczną, może przekazać ją dalej. Więc tutaj to wszystko jest naprawdę wieloczynnikowe i wpływające na wiele aspektów życia dziecka, na wiele aspektów życia osoby dorosłej z chorobą rzadką oraz na wiele aspektów życia rodziny, które trzeba rozpatrywać i dla których ta diagnoza jest naprawdę kluczowa. Samo leczenie objawów jest niewystarczające, a na pewno nie przy tej jakości medycyny, którą aktualnie mamy. Myślę, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby po prostu leczyć pacjenta objawowo.
Nauka bez tajemnic w akademickim Radiu Luz.
Powoli zbliżamy się do końca naszej audycji. Maryna, bardzo Ci dziękuję i jeżeli chciałabyś podsumować to, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy takim jednym zdaniem.
Pozwolę sobie zacytować profesora Roberta Śmigla, który jest między innymi genetykiem klinicznym, jest również moim promotorem. I profesor Śmigiel często mówi, że nie ma takiej choroby, której częstość występowania byłaby tak rzadka, że nie wymagałaby naszej szczególnej uwagi. I uważam, że to jest takie piękne domknięcie naszej dzisiejszej rozmowy i podsumowanie wszystkich tych wątków, które udało nam się poruszyć. I jest to niezwykle inspirujące dla mnie. I mam nadzieję, że to zaproszenie, które od Ciebie dostałam i za które bardzo dziękuję, oraz to wszystko, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy, sam Dzień Chorób Rzadkich, będzie również taki inspirujący dla naszych słuchaczy. Sprawi, że może ktoś dodatkowo zainteresuje się chorobami rzadkimi lub właśnie okaże dodatkowe wsparcie osobom, które z tą grupą chorób zmagają się na co dzień.
Ja bardzo Ci dziękuję za rozmowę, a Wy mieliście okazję wysłuchać rozmowy z Marleną Telęgą z Uniwersyteckiego Centrum Chorób Rzadkich we Wrocławiu. Dziękuję.
Dziękuję.